To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Czas na kolejne wydanie Giermaszu. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Słuchacie na stronie internetowej, no to czytacie opis audycji. Wszystko wiecie. Michał Król, Bartek Czytowicz na urlopie. No i w odwodzie został Jarek Gowin. Myślę, że Jarka Gowina poproszę, żebyśmy razem skomentowali i porozmawiali o tym, jakie aktualności, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu w branży. Jedna recenzja w tym Giermaszu, ale spokojnie. Ghost of Tsushima już mam, ściągam, ogarniam. W przyszłym tygodniu oczywiście opowiem, chociaż no, posłuchacie w wiadomościach, jakichś wielkich obaw w związku z tą grą nie mam, jeżeli chodzi o jej jakość naturalnie. Przypominamy też stare Jary Jet Set Willy, ktoś jeszcze pamięta, rok 84 na Spektrumie, no tak jakoś mi się złożyło w zeszłym tygodniu gra z 86, teraz z 84, no to może w przyszłym tygodniu wypadałoby o czymś nowym, chociaż właśnie na przyszły tydzień zapowiadana jest konferencja Microsoftu, mają pokazać przede wszystkim gry, więc skoro bardzo pochyliliśmy się nad konferencją Sony, kiedy oni pokazywali swoje nadchodzące produkcje, to myślę, że w przyszłym tygodniu również pochylimy się nad tym, co pokaże Microsoft. No, chyba, że rozczarowamy, nie będzie tak wielkie i tak mało będzie, w sensie, że z dużej chmury spadnie mały deszcz, ale tego nie zakładamy. Jednak walka na ekskluzywy tutaj szykuje się pasjonująco. Z drugiej strony szef Microsoftu coś tam tłumaczy, w sensie tej dywizji Xbox, że przecież to nie o to chodzi, te ekskluzywy, właśnie fajnie, że wszyscy się mogą pograć na każdej platformie. Dobra, dobra, niech on to na przykład Nintendo powie i serii o Mario albo o Zeldzie i tak dalej. Nintendo ekskluzywami żyje i żyć będzie, także myślę, że Microsoft tutaj troszeczkę próbuje tuszować sytuację z tej generacji, kiedy jak wiemy na Xboxa One, no tych takich naprawdę prawdziwych, ekskluzywnych ekskluzywów mieli stanowczo za mało i też nie podali, nie poznaliśmy przecież do dzisiaj informacji na temat w oficjalnej, faktycznej sprzedaży Xboxa One. Mówi się, że to jest mniej więcej połowa tego, co sprzedało Sony, czyli około 50 milionów sztuk przy 100 milionach ponad sztuk PlayStation 4. Zobaczymy, w każdym razie tak. Teraz siebie jeszcze, znaczy zostaję w studiu, opowiem wam o Stellaris. Wersja konsolowa. W audycji, w sensie na stronie radioszczecin.pl / Giermasz w dziale recenzje, możecie też macie podlinkowaną recenzję, taką no dużą, którą popełniliśmy tuż po premierze tego tytułu. Natomiast w tym, o czym za chwilkę oczywiście skupiłem się głównie, jak to działa na konsolach, bo wielka strategia na konsolach wydawało się by, że to nie do zrobienia. To jest do zrobienia. Czy to się dobrze udało? Posłuchajcie teraz. Za chwilkę też poproszę do studia Jarka Gowina i zrobimy sobie przegląd aktualności. Będzie także stare lejare. Aha, i Radek Listerz się pojawi na koniec. Przegląd aktualności w branży IT, w branży nowych technologii zaplanowałem.
Giermasz. Recenzja.
Stellaris. Swoją premierę miało w 2016 roku. Wtedy zresztą recenzowaliśmy tę niezwykle rozbudowaną strategię w futurystycznym, kosmicznym anturażu. Piekielnie trudną strategię, cytując słowa, jakie padły u nas przed 4 laty. Takie tytuły odnoszą sukcesy w swojej niszy, ale zawsze mowa była o sterowaniu za pomocą myszki i klawiatury, gdy gramy na komputerze. Dziesiątki tabelek, statystyk, mnóstwo czytania. Czy można przenieść tak kompleksowy tytuł na konsolę i przystosować do sterowania padem? No więc można, ale oczywiście ma to swoje ograniczenia. I głównie na tym skupię się w tej recenzji, bo jak wspomniałem, grę już chwaliliśmy po premierze w wersji na PC oczywiście. A jak jest na konsoli? No, zanim odpowiem, jakie wrażenia miałem grając w Stellaris za pomocą pada, to trzeba się do czegoś przyznać. Mianowicie, że no nie jestem mistrzem strategii. Podziwiam wręcz specjalistów tego gatunku, cierpliwie przebijających się przez niezwykle skomplikowane systemy zależności, jakie oferują te gry. Stellaris jest potężne. To jedna z tych wielkich strategii, w jakich lubuje się zespół Paradox Development. Nawet nasz redakcyjny fan gatunku był przytłoczony ogromem możliwości, jakie daje zarządzanie kosmicznym imperium. Chwalił swobodę rozgrywki, przestrzegał przed wysokim progiem wejścia, podkreślał, że nawet po setkach godzin spędzonych przed ekranem nie czuje się ekspertem. Oto fragment tego tekstu. Tego typu strategie cechują się niezwykle rozbudowanymi silnikami gry, scenariuszami, mówiąc wprost, podejmujemy w nich tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy decyzji. Gra co chwila pyta nas, w jaki sposób mamy zareagować na dany problem, jaką decyzję podjąć, w co zainwestować, czy komu pogrozić palcem. Dodajmy do tego tonę polityki i jeszcze drugie tyle rozbudowanej ekonomii, wojennej zawieruchy i w skrócie mamy już krótki opis tego, co kryje się pod nazwą strategia czasu rzeczywistego. A teraz dodajcie do tego wszystkiego mnie, w tym gatunku gracza niedzielnego. Jeszcze spadłem w ręce. No i jak? Paradoksalnie, nawiązanie do nazwy studia przypadkowe, całkiem mi z tym Stellaris na padzie dobrze było. Naturalnie do mistrzostwa w gatunku bardzo mi daleko, po kilkudziesięciu godzinach grania widzę, jak dużo jeszcze nie umiem, jak często podejmuję złe decyzje, bo wciąż uczę się mechanizmów tej gry i ile jeszcze systemów rozgrywki muszę rozgryźć. Ale mam ochotę się z Stellaris bawić, sterowanie padem mnie nie boli, bo nie znam innego. Nie grałem myszką i klawiaturą na PC. Ale potrafię sobie wyobrazić, co mógłby czuć pecetowiec z padem. Tam jeden, dwa kliki, skrót klawiaturowy, tutaj wejdź w menu, rozwiń podmenu, najedź na opcję, rozwiń kolejne podmenu. No po prostu rozgrywka trwa dłużej. Dla mnie, amatora, to nawet lepiej, stopniowo sobie ogarniam. Ale jeżeli zęby zjedliście bawiąc się na PC, Paradox ma kilka potężnych strategii w portfolio, no to zakładam, że nie będziecie zadowoleni. Skoro przez kilkaset godzin nawigowaliście w menu gry za pomocą myszki i klawiatury, to raczej chyba przy tym zostańcie. Chociaż warto zwrócić uwagę, że twórcy sterowania w konsolowej wersji zrobili co mogli, aby rozgrywkę uczynić przyjemną. Siłą rzeczy więc inaczej odbierzecie tę produkcję, gdy zaczniecie kosmiczną przygodę od razu z padem. Oczywiście nie poczujecie wtedy dyskomfortu przesiadki z myszy i klawiatury. Dodajmy do tego, że właśnie z racji skomplikowanego sterowania strategie nie są częste na konsolach. Jeżeli nie macie komputera, a gatunek lubicie, albo chcecie go spróbować polubić, to właśnie dostaliście okazję odpalenia gry, w którą można wsiągnąć na długie tygodnie czy wręcz miesiące. Tak to właśnie ze strategiami bywa. Trudno tu mówić o jakimś końcu gry. Pod tym względem inwestycja to znakomita. Oczywiście, im większe jest wasze imperium, tym więcej przeklikiwania się przez kolejne tabelki, podtabelki, podpodtabelki. W ostatnich etapach gry animacja potrafi chrupnąć wielkie kosmiczne bitwy, bardzo schludnie wyglądające zresztą. Interfejs upstrzony dziesiątkami komunikatów potrafią konsolową wersję gry nieco przytkać. Dla pewnego usprawiedliwienia dodajmy, że nawet mocne pecety chwilami dostają przy Stellaris zadyszki. Aha, z racji tego, że jest bardzo dużo czytania i tabelek wszelakich, no wypadało mi usiąść nieco bliżej telewizora. Trudno w sumie na to coś poradzić, po prostu skala tej gry jest tak duża, że chyba inaczej przedstawić interfejsu użytkownika się nie da, no a przynajmniej takie miałem wrażenie. Można zwrócić uwagę, że Stellaris Console Edition to podstawowa wersja gry na PC sprzed 4 lat, plus dwa większe rozszerzenia i jedno mniejsze. Kod znajdziecie w pudełku. Inne, dostępne już na PC dodatki na razie nie są dostępne, choć z czasem ma się to zmienić według zapowiedzi twórców. Można założyć, że w końcu na konsole trafią, oczywiście nie za darmo. Taka polityka studia może budzić pewne wątpliwości. Z drugiej strony, każda ich strategia po premierze dostała mnóstwo płatnych dodatków, wygląda więc na to, że fani gatunku akceptują, nawet jeżeli ze zgrzytaniem zębów, ale jednak akceptują taką politykę wydawniczą, bo i przechodząc do podsumowania, o ile połkniecie bakcyla, to zabawa w Stellaris praktycznie się nie kończy. W tym kontekście dorzucanie co jakiś czas płatnej zawartości nie boli w perspektywie setek godzin, jakie spędzicie ze Stellaris. Naturalnie, co już w tym tekście wybrzmiało, komputerowi weterani mogą się jednak od sterowania odbić, ale pamiętając jak złożony to tytuł, niektórzy żartem porównują rozgrywkę do przerzucania tabelek arkusza kalkulacyjnego, no więc patrząc jak złożony to tytuł, w mojej ocenie wersja konsolowa ze sterowaniem padem jest na tyle dobra, na ile mogła być. Jak słyszeliście, Stellaris, no nie polecam weteranom, którzy setki godzin ograli już na PC-cie. Myślę, że tutaj będziecie się jednak męczyć. Nawet nie próbowałem tego proponować naszym redakcyjnym specjalistom od strategii, właśnie tym, którzy grają na PC-tach, spróbowałem swoich sił. No, jeszcze muszę bardzo dużo w tę grę pograć, ale to jest syndrom tej jeszcze jednej tury, tego jeszcze chwili, także mam dużo czasu, mogę sobie w Stellaris pogrywać, co niniejszym będę robił. Da się to robić na konsoli, natomiast w studiu witam Jarka Gowina.
Martina. Cześć Jarek, dzień
cześć,
dobry.
Cześć, dzień dobry.
Tak, żebym nie siedział tutaj sam, opowiem ci, co się działo w branży. Opowiem tobie i słuchaczom.
Słucham, z zapartym nie mogę się doczekać.
Oczywiście, my wszyscy tutaj w Giermaszu to śledzimy, więc sobie pewnie pokomentujemy. Nie wiem, czy pamiętasz, dawno, dawno temu, w czasach, których nikt już chyba nie pamięta...
Poza tobą.
To tak. Wydawanie gier na kilku dyskietkach. Pamiętasz?
Oczywiście, że tak.
Pamiętam Monkey Island.
Insert Disk One, Insert Disk Free i tak dalej.
O, pamiętam, że Monkey Island 2 to miałem chyba na 11 czy 12 dyskietkach na Amidze. To było
nie,
coś.
To kolega miał najwięcej na 7, ale nie pamiętam już, co to było. Ale pamiętam, że strasznie po prostu tym oczarowany wręcz. Im więcej dyskietek, tym lepiej.
No więc właśnie. Gracz żonglował tymi dyskietkami na bieżąco. Później weszły do użycia pojemniejsze nośniki. CD-ki, DVD-ki, Blu-raye, prawda? I wszystko się mieściło na jednej płycie. Ale najnowszy Microsoft Flight Simulator, wiesz jak to będzie?
Słyszałem, 11?
Nie, 6.
No i tak sporo.
6 płyt. 6 płyt na Microsoft Simulatora. No i za pełną wersję zapłacicie za jedyne skromne 520 zł.
Chociaż no spoko, oczywiście.
Są również taniej wyceniane pakiety, bo ja mówię tutaj o tym najdroższym. To jest tam, że bodajże chyba 40 lotnisk. W ogóle ciekawa historia z tymi lotniskami.
Dają samolot do tego w ogóle?
Ja tam jest chyba, w zależności od wersji, już nie pomnę, 30 chyba samolotów, 40 lotnisk, to jest tak, że w ogóle lotnisk w grze ma być 37 tysięcy, ale no 40 będzie takich, wiesz, spersonalizowanych, dopieszczonych, zrobionych ręcznie, no reszta podejrzewam będzie generowana automatycznie, no nie zmienia to faktu, że wiesz, Microsoft Flight Simulator, jak sama nazwa wskazuje, to pozycja dla prawdziwych miłośników latania, tych oczekujących właśnie symulatora, nie jakiejś tam zręcznościowej powierzchnej strzelanki, to się kupuje raz, a później grasz typu tam, wiesz, przez ileś
to lat. Prawda, no ale to od lat jest marka, która skupia się właśnie na tym, takim tego... fokusie, że tak powiem, tych ludzi wyjątkowo skupionych na samym lataniu i tej przyjemności.
Dawno nie było nowego Microsoft Flight Simulatora, to było też pewne zaskoczenie po ogłoszeniu tej gry, że powstaje, natomiast no tak jak właśnie mówisz, to jest tak, że ktoś sobie raz inwestujesz te 500 zł.
Dokładnie.
No i później już masz tam, wiesz, miesiące, lata, latanie, bo tak to mniej więcej działa wśród fanów.
Kto jest sławny, jest miłośnikiem tej gry i latania w przestrzeni.
Wiem. Oczywiście, że Michał Wiśniewski.
Oczywiście, że tak.
Ale on musiał sprzedać ten swój symulator, zdaje się, bo on tam zbankrutował, bo to być może pamiętacie, to zainteresowało mnie, ja nie oglądam telewizji, no ale wiadomo, jeżeli pojawia się wątek gier komputerowych.
I Michał Wiśniewski.
On miał tam takie stanowisko, nie? Jakiś ekranów, kilka.
Tak, no, fotel specjalny.
No właśnie o czymś takim, dokładnie o czymś takim rozmawiamy. Nie wiem, jak tam u niego teraz bywa, ale to właśnie takie środowisko do takich ludzi, taka gra trafia, więc te 500, mówię, raz wydasz i później grasz długo. Za to mam niezbyt dobrą informację dla fanów studia Platinum Games. Autorzy wielu świetnych gier, no nie wiem, Nier Automata, Bayonetta, Vanquish, wiele jeszcze innych, Metal Gear Rising Revengeance. Oczywiście warto pamiętać, oni są naprawdę znani z gier ze znakomitymi systemami walki i na lato zapowiadali większe pokazy swojego najnowszego dzieła nazywanego Babylon's Fall. No ale nic nie pokażą na razie. Jednakowoż zapewniają, że ciężko nad grą pracują, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość, zakładając, że trwa to już przynajmniej 2 lata. Praca nad grą trwa przynajmniej 2 lata. No ja bym się nie spodziewał premiery wcześniej jak w 2021 roku, szczególnie Astral Chain robili na Switcha, to jest jedna z tych rzeczy, którą gdzieś mam na wirtualnej kupce wstydu.
Jeśli do tej pory nic nie pokazali, to być może nawet 2022, wiesz, i teraz
miałby... Jakiś tam trailer był, ale no, miały być jakieś większe pokazy, coś rozgrywka, jakieś takie rzeczy, na razie jest cisza.
No kiepsko to widzę, no ale może warto czekać.
Za to w przyszłym tygodniu doczekamy się premiery polskiej gry, o której wiele razy mówiliśmy w Giermaszu w kąciku Gramy po polsku. Oczywiście, bo Carrion to odwrócony horror, czyli w ładnej pikselowej oprawie 2,5D wcielamy się w monstrum z kosmosu, które poluje na ludzi w jakimś laboratorium i z tego, co widziałem, no to zapowiada się krwawo, bardzo mięsistej rozgrywki.
Michał Król lubi to?
Michał Król lubi, a ty też lubisz horrory, nie ma
oczywiście, że tak.
Ale Carriona polecam, naprawdę, przynajmniej na tych trailerach, które są udostępniane, to no spoko. 23 lipca na PC, Xbox One i Switch. Także w najbliższym tygodniu będziecie mogli kupić w cyfrowych sklepach dodatek Hellraid do polskiego Dying Light. Znasz tę historię, czy nie?
W sensie Dying Light znam jak najbardziej. A jaką historię masz na myśli?
No bo to jest tak, że Hellraid to pierwotnie miała być w ogóle osobna gra. Tak to zapowiadano. Takie RPG akcji w klimatach fantasy z widokiem z oczu bohatera. Gdzieś tam w lochach, ciachasz jakieś tam, nie wiem, potwory. Ostatecznie nie ma osobnej gry. Jest dodatek do Dying Light. Pojawi się w po prostu prostu w świecie Dying Light jakiś automat do gier, taka gra w grze będzie, które przeniesie nas do owej magicznej krainy.
Także no tak też to będzie... ciekawe rozwiązanie. Jestem, no zaintryguje mnie to rzeczywiście. No tym bardziej Dying Light to świetna gra.
No a pamiętasz w Uncharted 4 na przykład można było odpalić sobie pierwszego crasha na konsoli.
Tak, to prawda.
To taki klimat ma być.
Bo bohaterowie byli miłośnikami tej gry właśnie.
No właśnie, to w takiej sytuacji. A w twórcy w ogóle zapewniają, że chociaż Dying Light ma już ładnych kilka lat na karku i chociaż powstaje część druga, to wspomniane Hellraid nie będzie ostatnim wsparciem dla tej gry. Techland zapowiada więc kolejne DLC, a przecież od premiery minęło już 5 lat. I dokładnie taką samą politykę wydawniczą zamierzają prowadzić wobec dwójki, czyli również ma być wspierana przez lata.
No i mega.
Także twórcy z kosmicznego sandboxa No Man's Sky rozwijają swoje dzieło. Znowu ciekawa historia, być może pamiętacie. Po premierze była totalna afera, bo nie spełnili obietnic. Co się stało rok później? Wtedy te obietnice spełnili. Od tego momentu gra staje się tylko lepsza. No i jeszcze zamierzają wprowadzić element niepokoju, niczym z horroru. Tak? W dodatku Desolation gracze będą eksplorowali opuszczone statki kosmiczne, gdy wokół panuje ciemność i coś czai się poza światłem. Klimaty z obcego, chociażby z Dead Space. Takie rzeczy mają się w No Man's Sky pojawić.
To ciekawe, tym bardziej No Man's Sky jest jedną z ciekawszych produkcji ostatnich
grałeś,
lat.
Grałeś czy nie?
Nie, nie grałem, bo mnie zniechęciły te pierwsze recenzje. A potem, kiedy już pojawiło się te ileś tam miesięcy później, te
ta
wszystkie...
Prawie rok temu później i później kolejne jeszcze dodatki, tak, kolejne i
to
kolejne.
To już nie znalazłem na to czasu, wiesz? No. Jeszcze miałem takiego znajomego, który to ograł i był tak rozczarowany, taką skwaszoną minę zrobił, jak opowiadał mi o tej grze, pomyślałem sobie, nie, szkoda mi czasu. I potem jakoś nie miałem okazji,
wiesz,
żeby
co,
wrócić.
Ja, bo u nas zdaje się Agata Hawryluczuk kiedyś recenzowała No Man's Sky w dniu premiery, że tak powiem. Ja później do tej gry wracałem, bo mam też gdzieś tam, znalazła się gdzieś u mnie w domu. No tak, to jest wielka pozycja. Przyznam szczerze, że też po prostu zabrakło mi odrobinę czasu i też cierpliwości pewnej, bo to jest taka trochę, jednak wbrew pozorom, ja bym to odebrał, że taka trochę kontemplacyjna pozycja. To nie jest tak, że tam się coś dzieje szybko, ale tak jak mówię, możecie też sprawdzić, jak to w tej chwili wygląda. Tymczasem fani Cyberpunka 2077 w oczekiwaniu na kolejny raz opóźnioną premierę składają w całość obraz gry z okruchów informacji udostępnianych przez studio. Na przykład możecie teraz znaleźć w sieci nieoficjalną mapę Night City, czyli miasta, w którym ma toczyć się akcja gry. No, oczywiście dopiero po oficjalnej prezentacji dowiemy się, czy ta nieoficjalna mapa faktycznie dobrze oddaje wizję deweloperów. A pamiętasz piracką odsłonę serii Assassin's Creed? Czwóreczka,
tak,
Black Flag.
Black
fajne,
Flag
nie?
Była fantastyczna, bardzo mi się podobała.
Tak, ty tylko tych dużych okrętów nie rozwaliłem, bo już mi się nie chciało.
No, ja uwielbiałem polować na rekiny. To było super.
Słuchaj, no więc, no właśnie, świetne było pływanie statkiem po Karaibach i Ubisoft kilka lat temu na tej bazie zapowiedział Skull and Bones z żaglowcami i piratami w roli głównej. No ale, bo to był tam bodajże 2017 rok, po tej sprawie później ucichło, aż do teraz ponoć projekt zaliczył reset i zamiast gry dla pojedynczego gracza, twórcy celują w sieciową grę usługę.
Czyli to będzie takie Black Flag Online, coś takiego?
No, takie coś tam ala. Ja ci powiem, że tutaj ja obstawiam inspirację Sea of Thieves.
Aha, chyba, że tak.
Wiesz, o co chodzi.
Tak,
no, to jest sieciowa gra, zresztą dostępna w usłudze Xboxa, zyskała naprawdę sporą popularność. Tam też była sytuacja taka, że po premierze ludzie marudzili, ale ostatecznie raz, że trafiło to darmowo do tej usługi, co siłą rzeczy powiększyło bazę graczy, a i też twórcy walczą i ponoć w tym momencie Sea of Thieves to jest całkiem fajny kawał sieciowej zabawy i zakładam, że Skull and Bones to takie troszeczkę coś w tym guście będzie. No zobaczymy. Połączenie fantazy i świata dzikiego zachodu? Dlaczego nie? Bywały już takie produkcje, no widzę polskie Hard West turowe, a nowo powstały zespół doświadczonych twórców, to w portfolio mają chociażby Prey czy Dishonored, pracują nad grą RPG w rzucie izometrycznym zatytułowaną Weird West. Właśnie pojawiły się fragmenty rozgrywki, to obiecuje się graczom sandbox, który będą mieli dużą dowolność w podejściu do zabawy, czy na Rambo, czy Skradanka, czy coś tam, wiesz.
Tutaj ostrzą mi się zęby, bo zarówno Prey, jak i Dishonored to jedne z moich ulubionych pozycji.
Ale pan wiesz, Prey i Dishonored to były raczej z oczu pierwszej osoby, tak. A tutaj masz, wiesz, zrzut izometryczny, bo tam się pojawił trailer w sieci, to polecam, można sobie znaleźć i obejrzeć. Powiem ci, no ja z kolei RPG lubię, zwłaszcza w takim wydaniu izometrycznym, no mnie to zaciekawiło, przyznam szczerze. A gracie może w zabawną, a najlepszą w kooperacji grę o gotowaniu Overcooked 2? Jeżeli tak, to z okazji wakacji twórcy przygotowali bezpłatne rozszerzenie Suns Out, Burns Out. Nowe stroje, akcesoria kojarzące się z wakacjami, nowe przepisy i maszyny do sosów, tylko uwaga na fajerwerki pojawią się w grze. A jeżeli lubicie się wspólnie bawić w kanapowym koopie, no to już możecie to darmowe, podkreślam, DLC ściągać. I jeszcze jedna informacja, znowu wracamy do Ubisoftu. Być może widzieliście już trailery zapowiadające Far Cry 6. Widział?
Tak, widział jak najbardziej.
A tam rozgrywki to tam nie ma zasadniczo.
Nie, jest tylko sam filmik pokazujący. No tu nie będzie żadnego spoilera, tak, bo ludzie pewnie to widzieli. Głównego mafioza i jego syna, tak?
Latynoamerykański właśnie. Klimat, nie? Rewolucja, partyzantka, walka z dyktaturą.
Cygara.
Tak, twórcy właśnie przyznali, że bardzo mocno inspirowali się Kubą. No. Cygara nie przez przypadek. Zwiedzali zresztą twórcy Kubę, poznawali mieszkańców, chłonęli klimat miejsca, które, jak opowiadają, wygląda jakby zatrzymało się w czasie. Dodajmy, że premiera Far Crya 6 w lutym przyszłego roku.
No i warto czekać, bo Far Cry to świetna seria przecież.
A wiesz, że ja z tym Far Cry... Znaczy nie grałem oczywiście, ale no, jakoś tak się złożyło, że nie miałem tak okazji się mocniej, że tak powiem, pochwylić.
Nie wszystko mi się podobało. Był taki dodatek tam na Marsie, wiesz, który mi akurat nie przypadł do gustu, bo był nudnawy taki. Już nawet mimo, że staram się kończyć wszystkie gry, to już tu sobie dałem spokój, bo nie czerpałem z tego żadnej przyjemności.
No dobra, to w takim razie, Jarek, ja tobie bardzo dziękuję.
Ja dziękuję.
To jeszcze sobie starocia przypomnimy i za chwilkę jeszcze w studiu pojawi się Radek Lis.
Giermasz.
Stare. Ale Jarek.
Po wielkiej imprezie wybucha równie wielka awantura. Gospodyni naszego domu, wściekła na bałagan, nie chce wpuścić nas do sypialni. Albo posprzątamy, albo się nie wyśpimy. Więc ruszamy eksplorować wielkie domostwo w platformowej, absolutnej klasyce gier komputerowych wczesnych lat 80. zatytułowanej Jet Set Willy. Ten wydany w 1984 roku na ZX Spectrum przez Software Project tytuł to kontynuacja innej znanej gry tamtych czasów Manic Miner. Ów miner, górnik Willy, zresztą miał się tak dorobić na wyprawie do jaskiń, że kupił ogromny dwór, ten sam, który teraz mamy posprzątać. Zadanie to było niełatwe z dwóch przyczyn. Po pierwsze, gry z tamtych czasów, jak na dzisiejsze standardy, są naprawdę trudne. A już w czasie premiery powstawały wielkie mapy, no solucje, z układem wszystkich pomieszczeń do wysprzątania. No i po drugie, i ważniejsze, z powodu serii błędów, nazywanych The Attic Bug, po wejściu do jednego z pomieszczeń gra się psuła i nie dało się jej ukończyć. Powstały wersje Jet Set Willy na wszystkie ówczesne platformy. Zabawna kwestia dotyczyła muzyki. Oryginalnie z głośniczka ZX Spectrum leciał temat ze skrzypka na dachu, ale ze względu na prawa autorskie ostatecznie słyszymy Griga w krocie Króla Gór. Ale oszczędzam wam tych bzyków, bo naprawdę nie brzmi to dobrze. A teraz, co słyszycie w tle, przygrywa nam powszechnie chwalona z wersji Jet Set Willy na Atari. Tylko sęk w tym, że tę konwersję oprócz muzyki, to tak poza tym za wszystko inne, bardzo skrytykowano.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
I jeszcze jeden punkt programu w tym skromniejszym nieco giermaszu, no ale sam jestem, jakoś sobie muszę radzić. Chociaż kolejny gość w studiu, witam bardzo serdecznie, Radek Lis, czyli przegląd na koniec tego programu. Zaplanowałem przegląd aktualności technologicznych oczywiście, czyli na czym to wszystko, te wszystkie gierki odpalać będziemy. Na tych Playach 5, co się podobno drukują, że tak powiem, w ogromnych ilościach. Śmieję się, że drukują, bo to oczywiście na taśmach wszystko zasuwa, ponoć podwoili moc przerobową swoich fabryk, ale nie wiem, czy o tym Radek chciał mówić. Dzień dobry.
Witam wszystkich. No podwoili, bo tam wyszło im, że trochę za mało tych playów może być na początek i Sony stwierdziło, że wszystkie ręce na pokład, robimy bardzo dużo konsol PlayStation 5, aby na 20 listopada, bo taka jest oficjalna data premiery, można było już ją kupić. Co ciekawe, 20 listopada również premiera Xboxa ponoć, także w jeden dzień ta sama cena na obydwie konsole i teraz bądź mądry i wybieraj.
2500 zdaje się, pojawiły się znowu takie informacje, jeden z internetowych, duża internetowa sieć, zresztą nie tylko internetowa, bo mają sklepy stacjonarne, nie wymieniając, żeby nie robić dodatkowej reklamy, natomiast 2500 to jest taka cena, powiem ci... No może, wiesz co, tak się zastanowiłem, może specjalnie na początku postraszyli graczy, że te ceny mogą, wiesz, pamiętasz jakie były przecieki, że te ceny się szykowały kosmiczne i to jest ten taki psychologiczny mechanizm, że kiedy słyszałeś, że może z 3 koła, 4 koła, a to nagle 2,5, to nagle stwierdzasz, że o, nie jest źle, choć i tak drożej niż PlayStation 4 na starcie, tak o te, no bo zdaje się PlayStation 4 na starcie kosztowało 2000, no ale po tej serii przecieków, jak to drogo w tej nowej generacji będzie, no to jak powiedziałem, jak słyszysz, że 2,5 tysiąca,
tysiąca, to stwierdzasz, o, nie jest tak źle.
Tak, tak.
Psychologicznie cię biorą pod włos, wiesz.
Na grach sobie odbiją, bo gry znowu już mają być droższe.
Tak,
także...
tak. Niestety o tym słyszymy, chociaż wiesz, z tymi grami to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo pamiętamy, tak naprawdę tylko Nintendo nie przecenia swoich gier praktycznie w ogóle i tak jak, nie wiem, gra 4 lata temu kosztowała 2,5 stówy, tak teraz kosztuje 2,5 stówy, natomiast wielkie hity innych studiów, innych deweloperów, także przecież wielkie hity z konsoli Sony, wielkie ekskluzywy zdarza się kupić za, no, ułamek jednak tej ceny, także tylko oczywiście trzeba poczekać, no jeżeli chcemy grać na premierę, to płacić będziemy jeszcze więcej, natomiast zakładam, że jednak obniżek i promocji Sony z tego nie zrezygnuje, tak jak na przykład Nintendo w ogóle tego nie wprowadziło, tak, także tutaj taka sytuacja.
To jeszcze z takich ciekawostek, to tam pokazali jakiś czas temu pudełka do PlayStation 5, niebieski pasek zastąpił biały pasek, taka to cała różnica. Natomiast niemiecki Amazon oprócz ceny zdradził też wagę nowego PlayStation i to jest 4,78 kg.
No dlaczego mnie to miałoby mnie interesować, powiedz? No, czy mam się martwić o to, jaki ciężar będzie dźwigać moja podłoga, czy co? No przecież, to nie jest konsola przenośna, no. Jest mi obojętne, ile ona waży. No.
No tak, ale to ostatnia dana, której do tej pory jeszcze nie znaliśmy.
A
co
nie,
ciekawe,
no to przepraszam.
Co ciekawe, jest lżejsza niż PlayStation 3, bo ta dobiła do 5 kilo, o ile dobrze pamiętam, ale generalnie...
Przepraszam, ale w której wersji PlayStation 3?
No w tej chlebaczek.
Ale pamiętaj, że w chlebaku, jeszcze w tym pierwszym PlayStation 3, tak, nazwa kolokwialna chlebak, bo tak trochę niektórym przypominało to chlebak, pamiętaj, że tam były dwie konsole, bo tam było jeszcze przecież bebechy, fizycznie była obecna PlayStation 2, pamiętamy tę sytuację. To nie była emulacja programowa, tylko normalnie sprzęt był. Pamiętasz, w chlebaku jest przecież są dwie konsole.
Natomiast PlayStation 4 i wszystkie pozostałe konsole de facto są lżejsze niż nowy PlayStation.
W dalszym ciągu jest mi to obojętne. Wiesz, interesowałoby mnie na przykład, żeby Switch był może lżejszy, ale tutaj też się pewnie nie da. To jest konsola przenośna. Tak, poza tym to zakładam, że wiesz.
Jak już wspomniałeś o Switchu, to ściągnąłeś sobie nową aktualizację firmware'u 10.1.0?
Pewnie ściągnąłem, nawet nie zwróciłem. Coś tam pisało, że update. No to klikłem update, nawet nie zastanowiłem. A co?
Tak, nie, no żadnych nowych funkcji nie ma. Tak naprawdę chodzi o zwiększenie stabilności działania konsoli. Żadnych nowych funkcji nie ma i żaden użytkownik na razie się nie skarży, także chyba faktycznie może trochę pomogło.
No, skoro nie zwróciłem nawet na to uwagi, to tak, myślę, że jest okej. Ale dobrze, rozumiem, że nie tylko o konsolach rozmawiać będziemy.
Tak, no miniony tydzień to przede wszystkim dosyć obszerna konferencja, taka prezentacja firmy Xiaomi. Pokazano parę nowych sprzętów i tutaj trochę chcę o tym poopowiadać. Przede wszystkim to, co w sezonie wakacyjnym interesuje klientów wielu, to hulajnogi nowe od Xiaomi. Dwa modele się pojawiły. No tak za dużo nie będę o nich opowiadał, natomiast z tego, co widzę na pierwszy rzut oka, to zwiększyły się moce silników. W wersji Pro to już jest 300-watowy silnik.
Czyli no, będzie można jeździć szybciej, będzie można, tak? Z większą prędkością będziesz mógł wyrżnąć twarzą o trotuar, rozumiem, tak?
Chodzi nie bardzo.
Chirurdzy, ty wiesz, twarzowo-szczękowi lubią to.
Tak, natomiast chodzi o to, że moc się zwiększyła przede wszystkim tej hulajnogi, czyli jakieś tam wzniesienia czy coś będzie łatwiej pokonywać. Co ciekawe, ma jeszcze pojawić się trzecia hulajnoga, a tak naprawdę druga wersja tego modelu Pro 2, który ma być, powstał we współpracy z zespołem Mercedes AMG Petronas F1.
Fantastycznie,
także,
ale
Lewis Hamilton
przepraszam, spoilery dodali czy co, żeby się lepiej trzymało podłoża, czy o co chodzi?
Nie, przemalowali na czarno.
A nie, to przepraszam. Czarna hulajnoga elektryczna, szok, nigdy w życiu nie widziałem. A teraz już poważnie mówiąc, przechodząc do najważniejszego parametru, za ile, mój drogi, za ile?
Ten słabszy model skuter 1S 399 euro, a ten droższy Pro 2 499 euro. No, ceny bardzo podobne do tych, które były, tak jakby odświeżyli po prostu te dwa modele, które do tej pory były w sprzedaży. Natomiast no, warto zaznaczyć, że hulajnogi od Xiaomi to chyba najpopularniejsze sprzęty w naszym kraju, także bardzo dużo osób się tą informacją interesowało. Mm-hmm. Xiaomi pokazało już oficjalnie oficjalnie Mi Banda 5, czyli opaskę, o której już żeśmy parę razy wspominali w naszej audycji, no
ale
jest
wiesz
oficjalna
co?
Cena.
Bo chciałem zwrócić uwagę, bo ty mówiłeś, że nie będzie tej możliwości płacenia tą opaską, a zdaje się, że jednak
nie
się...
ma.
Nie ma?
Nie.
Aha,
nie
ale
ma.
Nie ma się pojawić? Coś gdzieś mignęło, ale może to jakiś clickbaitowy tytuł był?
Wszyscy czekali, że jak się pojawi polski soft, to może tam w tym polskim globalnym softcie ta funkcja będzie...
O programowaniu.
Nie ma. Funkcji,
tak. Nie ma. A coś
ma
mówi firma, czy ewentualnie wprowadzi? Nie, nic nie mamy, żadnych zapowiedzi.
No, mówią, że od początku mówili, że nie będzie. Także na razie taka jest wersja. W Polsce 179 zł, 20 lipca premiera, z tym, że przez pierwsze 24 godziny, jak ktoś się załapie na tą sprzedaż, to będzie mógł kupić ją tam dwie dyszki taniej. Kolejna rzecz, którą jeszcze Xiaomi zapowiedziało, to kolejny monitor. I tu jest fajna rzecz, bo jest tak, raz, że wygięty, dwa, że 34 cale, a trzy, że 144 Hz. Także po serii takich bardzo prostych modeli, które do tej pory Xiaomi prezentowało, wreszcie się pojawił jakiś porządny gracz. Wąskie 2 mm ramki, jasność 300 nitów, kontrast 3000 do 1.
A jak cena w stosunku do konkurencji? Bo pamiętajmy, że o firmie Xiaomi mówimy, no, trochę ją chwaląc za to, że naprawdę w miarę przyjazna polityka cenowa. Nowa, bo to też istotne kwestie, że oni za te swoje rzeczy oczywiście jakieś tam pieniądze sobie życzą, ale w porównaniu do konkurencji to zazwyczaj są dobre pieniądze.
No,
no
właśnie i dalej jest przyzwoicie, bo jak na 34 cale o tych parametrach z matrycą SVA, to monitor kosztuje 399 €. Mhm.
No,
czyli to
nie
jest
wiem,
taka naprawdę
nie interesowałem się,
kwota.
Nie wiem jak konkurencja tutaj wypada, ale zakładam, że jest przyzwoicie.
O, jest dużo drożej przy tak dużej przekątnej zazwyczaj, także jest naprawdę fajna cena. Fajnie wygląda, bo zdjęcia też można sobie już na internecie zobaczyć, także...
No ale oczywiście pytanie, czy fajnie świeci, no ale to jest osobny temat, to już trzeba było przed tym usiąść.
Na papierze wygląda, że fajnie, no ale to czekamy na test. Jeszcze Xiaomi pokazała dwa takie drobiazgi. Przystawka Mi TV Stick, to jest takie fajne ustrojstwo, które wygląda jak pendrive, ale zamiast wtyczki USB jest wtyczka HDMI i tak naprawdę jest to takie doposażenie swojego telewizora, jeżeli mamy jakiś taki stary model, który ma te funkcje internetowe, albo ich w ogóle nie ma, albo ma w jakiejś starszej wersji, to wtykamy takie urządzonko sobie w port HDMI i mamy Smart TV z Androidem 9.0, takim prawdziwym, i wszystkie funkcje działają. Cena też fajna, 39,94 €. I jeszcze pokazali takie słuchawki do uszu, małe takie pchełki z pałąkami, to wszyscy znają jak wyglądają teraz słuchawki bezprzewodowe, natomiast przy cenie 30 € fajne jest to, że 5 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a jest do tego też etui, które ładuje te słuchawki, które zapewnia 20 godzin pracy. Także no, taka konkurencja dla słuchawek Apple'owskich, które no, fajnie potrafią zakosztować, bo tam chyba 700 zł to się zaczynają, a tutaj 30 €, no to powiedzmy, nie wiem, jakieś 120 zł i już możemy mieć takie słuchawki do uszu. To takie z nowości, które pokazało się o Mi w minionym
tygodniu. Wiesz, w kontekście tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy, że sytuacja z słuchawkami tymi dousznymi właśnie bezprzewodowymi jest taka, że te baterie się po prostu w sposób naturalny wyczerpują i po 2-3 latach okazuje się, że już tak długo nie trzymają, no to wydatek kilkuset złotych, a jednak 100 iluś, to no to sorry, no. Prosta
no
rzecz.
No i kwestia jeszcze, jak grają te słuchawki, bo tak po samych parametrach ciężko to stwierdzić.
Tak, bo co by nie powiedzieć, te Apple'owskie grają dobrze. Jak na ten oczywiście tę formę słuchawek, no wiadomo, nie grają jak nie wiadomo jaki audiofilski sprzęt, ale grają okej, jak na douszne. To fakt. Ale drogie bardzo.
Dobra. Teraz szybkie ładowanie od Oppo. Firma Oppo, która w zasadzie
też bryluje.
Tak, bryluje wśród firm, które pokazuje szybkie ładowarki. No to pokazali 4 modele ładowarek w minionym tygodniu. No i jedna jest ciekawa, bo chyba pierwsza z ładowarek, która ma moc 125 W. No i teraz dane są niespójne, bo w jednych serwisach inaczej piszą, w drugich innych. Natomiast 4000 mAh jedni piszą, że naładuje w 20 minut, a jedne serwisy piszą, że w 10 minut. Także
ale czy do każdego telefonu mogę sobie taką ładowarkę kupić, czy to jednak musi być telefon przystosowany do takiego szybkiego ładowania?
Nie, oczywiście musi być przystosowany telefon. Ta ładowarka obsługuje standard między innymi też QI, Power Delivery, no zależy, trzeba to sobie zestawić. Robi się taki lekki bałagan w tych systemach ładowania, bo osoby, które powiedzmy, że rzadko nawet do instrukcji zaglądają, jak nie posprawdzają, to może się im stać kuku, to znaczy, że podłączą za mocną ładowarkę do swojego smartfona i im się ten po prostu smartfon spali, dlatego teraz trzeba trochę uważać,
jeżeli
co
chcemy
tam
coś
podłączamy
takiego kupić
po drugiej stronie kabla. Tak, a w ogóle to jeszcze zastanawia mnie taka bateria 4000 mAh, jak dostanie takie 125 W tej ładowarki, to zastanawia mnie trwałość baterii przy używaniu tak szybkiego systemu ładowania. No fajne jest to, że dosłownie w pół godzinki mamy naprawdę pojemną baterię naładowaną do pełna, ale to podejrzewam na jej żywotność dobrze nie wpływa. Jednak wolne ładowarki, takie co przez noc powiedzmy nam ten telefon ładują, znacznie delikatniej
obchodzą się
z tymi bateriami.
Ogniwami, tak?
Dokładnie.
No dobrze, no poładujemy, zobaczymy. Poładujecie, zobaczycie, może tak.
Kto wie, może ty będziesz klientem.
Kto wie.
Google Chrome 84, czyli nowa wersja przeglądarki od Google się pojawiła.
Automatyczna aktualizacja, pewnie wiele osób nawet nie zauważyło, że ma już nowego Chroma.
Tak, ale jeżeli ktoś ma ręczne, to zachęcam do aktualizacji ze względu na to, że może jakichś nowych wodotrysków za bardzo w tej przeglądarce nie ma, natomiast załatano 38 luk, które miały status jako krytyczne, czyli po prostu będziemy sobie po tej aktualizacji bezpieczniej używać tego narzędzia. Pojawia się też taka funkcja ostrzeżenia o tym, jak będziemy próbowali pobrać coś niebezpiecznego ze strony, także Google postawił w nowej wersji Chroma przede wszystkim na bezpieczeństwo. I tam jeszcze jest koniec z takim, jak to w jednym z artykułów napisano, powiadomieniowym spamowaniem, bo tam teraz każda strona nas pyta, czy może wyświetlać powiadomienia i tak dalej. No to przeglądarka będzie jakby defaultowo to blokować i będzie nam się zdecydowanie łatwiej z tego korzystało.
I to lubię, powiem ci, bo te powiadomienia mnie naprawdę irytują, bo przyznam szczerze, że raz czy dwa kliknąłem, żeby powiadamiało i po prostu później człowiek się opędzi, się od tego nie może, więc czym prędzej później gdzieś tam szukałem, żeby to jednak odkliknąć, nie?
Dobrze, to jeszcze takie dwie krótkie wiadomości. Samochody elektryczne Tesla 3 oraz Tesla S dostały polski interfejs. To użytkownicy zauważyli, że w nowym oprogramowaniu 2020.20.x, jaki ma numerek, dla Tesli właśnie 3 i Tesli S pojawiło się polskie tłumaczenie. Znaleziono jeden błąd w tym tłumaczeniu, a ta informacja powinna nas też interesować ze względu na to, że prawdopodobnie jest to zapowiedź otwarcia pierwszego salonu Tesli w naszym pięknym kraju nad Wisłą.
How sweet. A weź ty mi powiedz, ile te Tesle kosztują?
Ja nie wiem, nawet nie sprawdzałem, wiesz co, wolę się nie denerwować. Nie jest to tanie auto, ale dla technologicznego maniaka fajne urządzenie, powiem ci.
Niewątpliwie, aczkolwiek ceny tych Tesli są takie już, no nie dla przeciętnego zjadacza chleba, to na pewno. Taka prawda.
I 15 lipca był Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Uczciłeś?
Nie, no ja uczciłem 610. Rocznicę bitwy pod Grunwaldem oczywiście.
Telefon komórkowy ma już 47 lat, bo ponoć 3 kwietnia 73 roku Motorola zaprezentowała pierwszy przenośny telefon komórkowy, to się nazywał model Dynatac. Natomiast historia telefonów komórkowych oczywiście zaczęła się odpowiednio wcześniej, aczkolwiek bardziej były to telefony komórkowe przypominające dwukierunkowe radia, natomiast ta Motorola była takim pierwszym telefonem, który był faktycznie telefonem komórkowym, 47 lat. No i te 15 lipca to takie święto, żeby tak odłożyć ten telefon, przestać się na niego patrzeć, może tak powinno się go uczyć, ale jak znam życie, to chyba wszyscy to nie zauważyli tego.
No 15 lipca to możecie też świętować zwycięstwo Polaków nad Zakonem Krzyżackim. Oczywiście dzisiaj mieliśmy 15 lipca 610. rocznicę, wtedy smartfonów nie mieli, aczkolwiek dwa nagie miecze się pojawiły w tej historii. Radek Lis, to był przegląd technologiczny w magazynie Giermasz i to już jest też koniec audycji, nieco inaczej poukładane te wszystkie klocki niż zwykle, no ale jedna recenzja tym razem. Michał Król, Bartek Czetowicz, uparcie na urlopie, no ale jakoś sobie poradziłem sobie z pomocą pozostałej części redakcji, więc dziękuję bardzo serdecznie. Jarek Gowin, Radek Lis, obecny tutaj z przeglądem technologicznym. Za tydzień się słyszymy, zdaje się. Jeszcze nie wiem, czy u nas będzie jakaś przerwa urlopowa, no ale tym się będziemy martwić na bieżąco, jakby co poinformujemy was, ile ten nasz urlop potrwa, bo oczywiście Giermasz po wakacjach wraca mocniejszy i w ogóle, prawda, bo jesteśmy wypoczęci, świeży i po tych wakacjach, nie? Zabieramy ze sobą konsolę przenośną, żeby odpocząć od grania.
Akurat.
No ja biorę na urlop, konsola przenośna na urlopie, to jest w ogóle sprzęt podstawowy, uwielbiam. I wcześniej brałem PlayStation Vita i mam 3DS-a i Switcha, także zawsze konsola ze mną jest jako odstresowywacz.
A rybka, wędki?
Nie mam cierpliwości do rybki i wędek. Wiesz, naprawdę, z rybki i wędek to ja mogę tylko, bo tam czasami widzę, że siedzą i coś tam spożywają, jakieś płyny, to ewentualnie ten element mogę zaadaptować, wiesz. Tak, poza tym nie. I tym optymistycznym. Radek Lis i to już jest koniec Giermaszu. Andrzej Kutys, ja też dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.